Dla tych z Was, którzy jesteście po raz pierwszy z nami, powiem tylko tyle, że od wielu miesięcy przemierzamy pierwszą księgę Samuela. Śledzimy losy najpierw pierwszego króla Izraela, Saula, a obecnie Saul jeszcze nadal jest na tronie, ale widzimy, jak Dawid jest przygotowywany, aby objąć tron, aby zastąpić Saula. I ten proces przygotowania jest bardzo trudny dla Dawida. Jest to długi, żmudny proces. I 27 rozdział przedstawia Dawida w sytuacji, gdzie Dawid już traci nadzieję, że to kiedykolwiek się skończy. W zeszłym rozdziale widzieliśmy jego triumf wiary, kolejny triumf. Dawid miał wiele triumfów wiary. Były sytuacje, gdzie Dawid naprawdę z serca podążał za Bogiem i doświadczał Boga i Bóg w cudowny sposób objawiał się w jego życiu. Ale jak uważnie śledziliśmy te poprzedzające ten rozdział, wcześniejsze rozdziały, zauważyliśmy, że jego życie to nie były same triumfy. W jego życiu było też wiele pomyłek. Większość z nas pamięta ten jego kardynalny błąd z Batszebą, ale do tego jeszcze nie dotarliśmy. Widzimy, że w tych poprzedzających ten rozdział 27 rozdziałach Dawid już wielokrotnie się potykał, masę błędów narobił, ale za każdym razem, gdy potykał się, gdy upadał, skruszonym sercem szukał Boga, ze złamanym sercem przychodził do Boga i przyznawał się do swych błędów. I Bóg go odnawiał, za każdym razem Bóg go przyjmował, nigdy Bóg powiedział, to już przesadziłeś, tyle razy już ci nie odpuszczę, już koniec z tobą. Nie. Za każdym razem widzimy, że gdy Dawid szczerze pokutuje, Bóg odnawia go. Możemy, patrząc na życie Dawida, wyciągnąć z tego niewłaściwe lekcje. Możemy patrzeć na jego upadki i powiedzieć sobie, no tak, nawet Dawid upadał, więc ja też upadam. Możemy w ten sposób podejść do tych historii. Możemy patrzeć na jego słabości, na jego kryzysowe momenty i jego niewłaściwe reakcje i znaleźć usprawiedliwienie dla siebie i powiedzieć, skoro mąż według Bożego serca tak się zachowywał, no to kimże ja, biedny robaczek, jestem? Nic lepszego dla mnie. Musimy w takich sytuacjach pamiętać na słowa Pana Jezusa, który powiedział, że Jan Chrzciciel, który był największym człowiekiem, jaki się z kobiet narodził, nie sięga najmniejszego w Królestwie Bożym. Musimy pamiętać na słowa Pana Jezusa, który mówi nam, uczestnikom Nowego Przymierza, że naszym udziałem jest coś daleko, daleko większego. Ci wszyscy wielcy mężowie Starego Testamentu nie wiedzieli tego, co my, nie mieli tego, co my i nie byli uczestnikami o wiele lepszego przymierza, którego my staliśmy się w Jezusie Chrystusie. A więc mądrze patrzmy na tę historię, nie jako usprawiedliwienie naszych ludzkich słabości i niedoskonałości, ale raczej jako na napomnienia, aby nie popełniać tych błędów, które oni popełnili. I wiecie, Biblia jest piękną księgą, dlatego jest szczerą księgą, dlatego że nie maluje przed nami idealnych bohaterów. Nie maluje przed nami ludzi bez wad, bez błędów, którzy po prostu są chodzącymi po ziemi ideałami. Gdybyśmy my pisali taką księgę, jak niektóre zresztą księgi świętych, żywoty świętych tak zwane opisują, to tam same superlatywy, tam same wspaniałe rzeczy, tam tylko same duchowe osiągnięcia i zwycięstwa, ale bardzo ciężko doszukać się tych momentów błędów, tych momentów kryzysu, tych momentów niewiary, odstępstwa od Boga. Natomiast Biblia bardzo szczerze, bardzo uczciwie maluje przed nami portrety bohaterów wiary. I tutaj w 27 rozdziale i w pierwszym wierszu, z którego dzisiaj nie wyjdziemy, w tym wierszu pozostaniemy, czytamy, że Dawid rozważał w swoim sercu. W innych przekładach, na przykład Biblii Gdańskiej, czytamy, że Dawid rzekł w swoim sercu. Albo w Biblii Brzeskiej, wtedy Dawid mówił tak sam w sobie. I to jest lepszy przekład. Tutaj rzeczywiście w oryginale jest takie wyrażenie, które oznacza, że Dawid mówił sam do siebie. Zdarza wam się kiedyś mówić do siebie? Niektórzy nawet na głos mówią do siebie. Ale nawet jeśli na głos często nie mówimy, a może niektórzy w ogóle nie mówią, to prawda jest taka, że ciągle mówimy do siebie. ciągle w naszym sercu coś do siebie mówimy. I Dawid tak oto mówił w swoim sercu. Tak jak rzeczy stoją, albo inaczej byśmy dzisiaj powiedzieli, tak jak się sprawy mają, zginę któregoś dnia z ręki Saula. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej. I tak ujdę jego ręki. Jak wiecie, od wielu lat na świecie mnożą się wyznawcy pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania. Mówią, że nasze myśli i nasze słowa mają twórcze działanie. I to już myślicie na bazie Kościoła, ale ja nie mówię jeszcze o Kościele, ja mówię o świecie. Te idee, te nauki od wielu, wielu lat są w świecie. Jeszcze wcześniej niż znalazły się w Kościele, już dużo, dużo wcześniej były w świecie. Ludzie doszli do takiego przekonania, takiego zrozumienia i wiele książek jest napisanych przez świeckich, niewierzących ludzi na temat pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania. Jest to taka teoria, która twierdzi, że jeżeli mówisz na przykład jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, chociaż jesteś chory, to jeżeli tak będziesz myślał, mocno tak będziesz sobie wmawiał, że tak jest, że jesteś zdrowy, jeżeli będziesz to wyznawał, czy nawet do siebie będziesz tak mówił, to to ma moc zmienić twoją sytuację, to ma moc przemienić twój stan. A więc twoje myślenie i twoje słowa mają twórczą moc. Nie potrzebujesz do tego żadnego Boga, nie potrzebujesz do tego jakiejś nadprzyrodzonej mocy, po prostu moc jest w twoim myśleniu i w twoich słowach. Wystarczy, że pozytywnie myślisz. I wielu ludzi, jak wiecie, mają gdzieś tam takie swoje życiowe cele wypisane nawet na ścianach, czy gdzieś tam sobie wypisują. I są to różne cele. Dla niektórych właśnie jest to kwestia, są w jakichś finansowych kłopotach. Tak? I dla nich to jest, jestem milionerem, odnoszę sukcesy w pracy, jestem najlepszym pracownikiem. Tego typu są to sprawy. Dla innych mają kłopoty w rodzinie, więc jestem wspaniałym mężem, jestem wspaniałym ojcem, wspaniale sobie radzę w relacjach z ludźmi. I w ten sposób starają się wzmocnić swoje widzenie samego siebie, swój własny obraz, ale jednocześnie to jest coś więcej. Oni wierzą, że jeżeli tak myślisz i tak mówisz, to ściągasz do siebie jakieś kosmiczne moce, zaczyna cię otaczać jakaś niesamowita rzeczywistość i to, co myślisz, to, co mówisz, się staje rzeczywistością. I jak wiecie, psychologia podchwyciła tą myśl i w psychologii mamy dużo na ten temat, takiego właśnie tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie i pozytywnego obrazu tworzenia w innych i bardzo musimy uważać na to, co myślimy na swój temat i co mówimy na swój temat. I jeżeli mówisz na przykład, że jesteś biedny, tak? Nie mam pieniędzy, nie mam pracy, no to człowieku, jak coś takiego mówisz, to już narażasz się na to, że już do końca życia będziesz biedny i że już nie znajdziesz żadnej roboty. I jeżeli takie rzeczy mówisz, no to po prostu sam na siebie ściągasz kłopoty. A więc jest to taka tajemna, magiczna moc naszego myślenia i działania. I tak naprawdę jest to forma okultyzmu. Tajemnej mocy, która działa w samym człowieku w oderwaniu od Boga. Że człowiek jakoby wystarczy, że właściwie pomyśli, wypowie swoje pozytywne myśli i w ten sposób umacnia i kształtuje swoją wiarę, która ma nieograniczone wprost możliwości. Ma nieograniczone możliwości. Nieograniczoną moc. I jak wiecie, że właśnie podobna temu nauka, ubrana oczywiście w religijne terminy i gęsto uzasadniona biblijnymi wersetami, kilkadziesiąt lat temu zyskała ogromną popularność w Kościele. I w pewnych kręgach do dzisiaj ma swoich gorliwych zwolenników. I wielu ludzi dzisiaj naucza takich rzeczy i praktykuje takie rzeczy. I choć nie jest to z gruntu biblijna nauka, ale okultystyczna, zawiera jednak w sobie pewien element biblijnej prawdy. I ten element widać w dzisiejszym wierszu. Jakże ważne jest, abyśmy, czytając Słowo Boże, modlili się o Boże zrozumienie tego, co czytamy. Jakże łatwo jest wziąć biblijną prawdę i, kierując się tym, co mówi świat, przełożyć interpretację świata na Słowo Boże, które zostało nadane zupełnie w innym celu. To wydarzyło się, jeśli chodzi o tą kwestię pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania. To świat to głosił dużo wcześniej, zanim Kościół zaczął to głosić. Ale ludzie w Kościele, spotykając pewne miejsca Słowa Bożego, uznali, że to, co świat mówi, jest w Biblii. Nie dostrzegli, że jest mowa o czymś, to wygląda bardzo podobnie. Nie dostrzegli, że Biblia nie mówi nam o tym, że Bóg dał nam taką moc do kształtowania naszej rzeczywistości, jakobyśmy byli Bogiem przez nasze myślenie i przez nasze słowa, ale Biblia prawdziwie mówi o tym, że to, jak myślimy i to, co mówimy, wpływa na nasze życie. Kształtuje w pewien sposób naszą rzeczywistość. Nie w sposób twórczy, jakobyśmy mieli moc Bożą w sobie i w naszym myśleniu i w naszym wyznawaniu, ale prawdziwie to, jak myślisz i to, co mówisz, wpływa realnie na twoje i na moje życie. Jeśli na przykład myślisz, że Bóg jest okrutny, złośliwy i bezwzględny, to z pewnością takie myślenie będzie wpływać na twoje podejście do Boga. Będziesz się bał takiego Boga. Nie będziesz ufał takiemu Bogu. Nie będziesz przychodził do takiego Boga ze swoimi problemami i szczerze otwierał przed Nim swoje serce, bo jeśli myślisz, że On jest zły i okrutny, to nie przychodzisz do takiego kogoś ze swoimi troskami i problemami. Jeśli myślisz, że Bóg cię nie kocha, że Boga nie obchodzą twoje problemy, że musisz ze wszystkim radzić sobie sam, jak sam sobie nie pomogę, to nawet Pan Bóg mi nie pomoże, niektórzy mówią, tak? Czy takie myślenie będzie miało wpływ na twoje życie? Oczywiście. Jeśli ktoś ciągle w kółko powtarza, nic nie potrafię, do niczego się nie nadaje, wszystko mi nie wychodzi, wszystko robię źle, czy takie myśli będą wpływały na jakość pracy takiego człowieka? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś ma takie myślenie, należy mi się więcej od życia, czy takie myślenie będzie miało wpływ na moje zadowolenie z tego, co mam? Lub też niezadowolenie? Oczywiście. Z drugiej strony, jeśli myślisz, Bóg mnie kocha, Bóg mnie akceptuje w Jezusie Chrystusie, Bóg daje mi to, co jest dla mnie najlepsze, Bóg naprawdę jest dobry. Czy to będzie miało jakiś wpływ na twoje życie? Oczywiście. Czy jest jakaś różnica między człowiekiem, który mówi w swoim sercu, ja jestem najważniejszy, a inni się nie liczą, a drugim, który mówi, inni mają pierwszeństwo, ja będę sługą wszystkich? Czy będzie różnica między dwoma ludźmi, którzy myślą w tak odmienny sposób? Oczywiście, będą zupełnie inne życie prowadzili. A więc to, co myślimy i jak myślimy i co mówimy do siebie w naszych sercach, ma wielki wpływ na nasze życie. Nie przeciągajmy tego do skrajności pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania, ale też nie idźmy w drugą skrajność i nie sądźmy, że to nie ma znaczenia. Gdyż Słowo Boże mówi, że życie i śmierć jest w mocy języka. Tyle, że musimy to rozumieć we właściwy sposób, nie w okultystyczny sposób, jak to zrobili ci właśnie promotorzy pozytywnego myślenia i pozytywnego wyznawania, ale w biblijny sposób. Spójrzmy na kilka biblijnych przykładów. Psalm 53, wiersz 2. Głupi rzekł w swoim sercu: nie ma Boga. A więc mamy tutaj głupca, który mówi do siebie i w swoim sercu mówi: nie ma Boga. I ten psalm opisuje, jakie jest życie takiego człowieka, który twierdzi, że Boga nie ma. To samo w psalmie 10. Tutaj aż trzykrotnie mamy podobne wyrażenie. Zobaczcie, wiersz 4, psalm 10. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Albo dosłownie Bóg? Nie. Oto całe jego rozumowanie. Wiersz 6. Mówi w sercu swoim: nie zachwieje się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Tutaj pozytywne wyznawanie głupca. Wow, nic mi się nie stanie, nie zachwieje się, nie spotka mnie nieszczęście. Takie pozytywne wyznania ma. Ale ten psalm mówi, że się wszystko mu zachwieje i wszystko mu się rozleci. Mimo, że tak pozytywnie myśli i pozytywnie wyznaje. Dlatego, że nie bierze pod uwagę Boga. Wiersz 11. Mówi w sercu swoim: zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Może sobie powtarzać, aż sinieje na twarzy. A Bóg nie zapomni i nie zakryje swojego oblicza i będzie pamiętał. Człowiek może sobie wyznawać, ile chce, że ziemia jest płaska i ona nigdy nie zrobi się przez to płaska. Może myśleć, przez całe wieki ludzie myśleli, tysiące ludzi myślało, że ziemia jest płaska. I co, zrobiła się płaska z powodu ich myślenia? I wyznawania, i pisania tego w książkach, że ziemia jest płaska i że słońce kręci się wokół ziemi. Czy to zaburzyło całym wszechświatem i zaczęło wszystko zmieniać, bo ludzie tak myśleli? Mogli sobie myśleć i mogli pisać i mogli o tym krzyczeć na ulicach. To nic nie zmieniło. Nie zmienili rzeczywistości. Dlatego, że Bóg kiedyś powiedział: niech się stanie, i stało się, i tak jest. I człowiek sobie może mówić, co chce, i wrzeszczeć, i wyznawać, aż zsinieje. I to nic nie zmieni. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział i wiersz 17. Oto Bóg przychodzi do Abrahama i daje mu niesamowitą obietnicę, że on w tak późnym wieku będzie miał potomka. I wiersz 17 mówi: wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał, albo dosłownie rzekł w swoim sercu: czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? Oto, co Abraham mówił w swoim sercu, kiedy Bóg powiedział: będziesz miał potomka. A Abraham w swoim sercu mówi: czy to w ogóle możliwe, żeby w takim wieku mieć dzieci? A więc Abraham nie miał pozytywnego myślenia w sercu, nie miał pozytywnego wyznania w sercu, ale Bóg powiedział, że będzie miał syna. I jak wiecie, miał syna. Sara też tam słuchała w namiocie i też tam się śmiała i też nie wierzyła. A jednak mimo ich niewiary, mimo ich negatywnego myślenia, mieli Izaaka. Amen? Pierwsza Mojżeszowa, 27 rozdział, 41 wiersz. Ezaw i Jakub. Pamiętacie, jak Jakub był zawsze troszeczkę bardziej inteligentny od Ezawa i go tam podchodził i wyłudził od niego pierworództwo, potem błogosławieństwo. I 41 wiersz 27 rozdziału mówi nam, że Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec. I mówił Ezaw w swoim sercu. Ezaw też coś do swojego serca mówił. Co mówił? Przybliżają się dni żałoby ojca mego. To znaczy niedługo tata już umrze. Zabije Jakuba, brata mego. Oto tak Ezaw w swoim sercu sobie mówił. Nie mówił tego głośno, nie mówił tego wokół, ale tak to mówił w swoim sercu, że aż jego matka to usłyszała. To jest ciekawe, jak mówimy coś w swoim sercu, jakże łatwo to gdzieś tam wychodzi. Może nie powtórzymy dokładnie tego, co mówimy w naszym sercu, ale jak coś tam jest w naszym sercu, to gdzieś tam puścimy parę. I jak ktoś umie to usłyszeć, to wie, co jest w naszym sercu. Bóg na pewno wie, a czasami ludzie nawet są w stanie usłyszeć, co my do siebie mówimy w naszych sercach. Także uważajmy na to, co mówimy w naszych sercach, bo inni słuchają. Oto Ezaw planował zabić swojego brata. I myślicie, że takie myślenie nie ma wpływu na relacje między tymi dwoma braćmi? O, z pewnością ma wielki wpływ. Pamiętacie jeszcze jakieś inne miejsca ze Słowa Bożego, gdzie ludzie mówią coś w swoim sercu? Jest kilka takich miejsc. Biblia pokazuje nam, jak ludzie mówią sami do siebie. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale i od 16 wiersza opowiada pewne podobieństwo. I mówi, pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, mówił sam do siebie w swoim sercu. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Tak to bogacz mówił w swojej duszy. O, jakże pozytywnie wyznawał. Odpoczywaj, duszo, jedz, pij, wesel się. Masz wszystkiego pod dostatkiem. Ale Pan Jezus kontynuuje, ale rzekł mu Bóg. Widzisz, jest wielka różnica między tym, co ty sobie mówisz w swoim sercu, a tym, co Bóg mówi. I bardzo niedobrze jest, jeżeli my mówimy w naszych sercach coś innego od tego, co Bóg mówi w swoim sercu. Oto tamten człowiek tak pozytywnie sobie wyznawał, a rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. On mówi, wiele lat. A Bóg mówi, tej nocy, głupcze. Tej nocy. Wielka różnica. Tej nocy zażądają twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? I Pan Jezus dodaje, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Pozwólcie, że jeden pozytywny przynajmniej przykład. Niestety większość jest negatywnych w Biblii. Jak czytamy na początku, kiedy Bóg spojrzał na człowieka i widział, że wszelkie jego rozmyślania, jego serca są ustawicznie złe. Niestety sytuacja się bardzo nie zmieniła. Większość biblijnych nawet przykładów tego, co ludzie mówią w swoich sercach jest negatywne, nie jest pozytywne. Ale jest jeden dobry przykład z pouczającej pieśni synów Koracha z psalmu 42. Oto ten psalm przedstawia człowieka, który jest w trudnym położeniu, któremu coś się w życiu nie powiodło, który doświadcza różnych życiowych problemów i zmagań, i trosk, i zaczyna się trwożyć w swym sercu, zaczyna trwożyć się w swej duszy. I wiecie, jak to jest, tak? Jak cię wywalą z pracy, jak się dziecko ci rozchoruje, jak na ciebie przychodzą problemy zdrowotne, jak coś jest nie tak w rodzinie, to wiesz, jakie myśli przychodzą, nie? Nie takie myśli, chwała Bogu, Bóg jest na tronie, wszystko będzie dobrze. Nie takie myśli, raczej co to będzie, tak? Jak my sobie dam radę? Nie dam rady, ludzie, to mnie przerasta, ja już nie poradzę. To jest to, co wtedy wchodzi do naszych serc. Zaczynamy się bać, zaczynamy się lękać, zaczynamy się trwożyć, zaczynamy się trząść. I w tej pieśni pouczającej synów Koracha w 6 wierszu takie oto słowa kierują oni do swojej duszy. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu jeszcze drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. A więc gdy przychodzi do Twojego serca wątpliwość, przychodzi strach, przychodzi lęk, przychodzą te wszystkie obawy, dobrze, żebyś zaczął dobrze mówić do swojej duszy. Żebyś nie pozwolił tym różnym złym głosom zagłuszyć Boży głos, zagłuszyć biblijny głos, zagłuszyć te wszystkie prawdy, które póki nie przyszedł ten sztorm do Twojego życia, to tak łatwo Ci było mówić i nawet innym może opowiadałeś. Ale w tej sytuacji, kiedy na ciebie przychodzi doświadczenie, kiedy na ciebie przychodzą te troski, jakże łatwo jest słuchać tych wszystkich negatywnych głosów i się pogrążać i pogrążać w tej depresji, w tym strachu i w tych wszystkich obawach. I wtedy powiedz swojej duszy, tak jak tutaj psalmista, czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu się trwożysz, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, ufaj Bogu. Powiedz to do swojego serca. Ufaj Bogu. Tak jak Pan Jezus powiedział, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ufaj Bogu. Jeszcze Go będziesz sławić. Jeszcze przyjdzie czas, że zobaczysz, że to, co się dzisiaj dzieje w Twoim życiu, Bóg to zamierzył ku dobremu w Twoim życiu. Jeszcze będziesz Mu za to dziękować. Jeszcze będziesz Go sławić za to. Jeszcze będziesz Go chwalić. Chociaż dzisiaj płyną łzy, chociaż dzisiaj jest ciężko. Chociaż dzisiaj się zmagasz z tym, co się dzieje. Ale ufaj Bogu, nie trać nadziei w Bogu. Nie daj się pogrążyć w obawie, w strachu, w lęku. Nie daj się. Powiedz swojej duszy, Bóg jest moim zbawieniem, On jest moim Bogiem. Jakże ważne, aby ten głos rozbrzmiewał w naszych sercach. Widzimy, że Biblia rzeczywiście zawiera przykłady pozytywnego i negatywnego myślenia. Prowadzenia wewnętrznego dialogu czy monologu, to o czym myślimy i co mówimy, ma rzeczywiście realny wpływ na nasze życie, kształtuje nasze postrzeganie rzeczywistości i determinuje w pewnej mierze nasze postępowanie. I pozwól, bracie i siostro, zapytam ciebie w tym momencie, jaki monolog czy jaki dialog ma miejsce w twoim sercu? Co mówisz do swojej duszy? Co mówisz do twojego serca? Może teraz jest trudno ci się skupić i zajrzeć w głąb twojego serca, ale przysłuchaj się. Przysłuchaj się, jakie tam słowa rozbrzmiewają w twoim sercu. Jakie prawdy, czy jakie kłamstwa rozbrzmiewają w twojej duszy. Uważnie przysłuchaj się temu, co sam do siebie mówisz, a jeśli masz kłopoty, to może zapytaj jakiegoś szczerego brata albo siostry, z którymi często rozmawiasz. Może oni ci powiedzą, co tam w twojej duszy jest, bo słyszą, co z twoich ust wychodzi. A to z obfitości serca mówią twoje usta. Posłuchajmy ponownie monologu, jaki rozbrzmiewał w sercu zmęczonego, utrapionego przez wieloletnią tułaczkę Dawida. Dawid mówił w swoim sercu: tak jak się rzeczy mają, zginę któregoś dnia z ręki Saula. Cóż to za słowa w duszy męża według Bożego serca, który został namaszczony świętym olejem i przeznaczony do zajęcia tronu. Jakże on może mówić w swojej duszy, któregoś dnia zginę z ręki Saula? Czy są to słowa wiary, czy zwątpienia? Czy jest to pozytywne, czy negatywne myślenie? Zginę któregoś dnia z ręki Saula. Dawidzie, czy zapomniałeś, jak Saul wielokrotnie ciskał w ciebie swą włócznią i za każdym razem uniknąłeś jej ostrza? Dawidzie, czy zapomniałeś, jak Saul posłał morderców do twojego domu, aby zabili cię w twoim własnym łóżku? Czy pamiętasz, jak posłał żołnierzy do ramy, gdzie schroniłeś się wśród proroków Jahwe i za każdym razem Bóg zesłał na nich swego ducha i wpadli w trans i prorokowali. Nawet sam Saul, gdy ruszył tam, podobnie jak oni, nie był w stanie nic ci zrobić. Dawidzie, czy zapomniałeś, jak Saul ze swoją armią otaczał cię na wzgórzu i nagle został odwołany, aby walczyć z Filistynami, którzy właśnie w tym momencie wtargnęli do Izraela? Ileż to razy Bóg cię uchronił, Dawidzie? Ileż to razy wyratował cię z jego ręki? Dawidzie, czy zapomniałeś, co dopiero sam mówiłeś do Saula? Zobaczcie, 26 rozdział. Co Dawid powiedział w tej pięknej mowie do Saula? 23 wiersz. A Pan Jahwe nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał cię bowiem Jahwe dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść moje ręki na pomazańca Jahwe. Oto jak cenne było dzisiaj twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Jahwe i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Oto były słowa Dawida, słowa wiary, tak? Niechaj sam Bóg, niech Pan, niech Jahwe wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I on wierzył w to, mówiąc, a wiedział, że on jest wierny Bogu i Bóg będzie się wiernie o niego troszczył i wyrwie go z wszelkiego ucisku. Ale tutaj, parę wierszy później, mówi, przyjdzie taki dzień, że Saul mnie zabije. Zupełnie coś innego. Jednego dnia mówi, że Bóg wyrwie go z wszelkiego ucisku, a drugiego dnia mówi, że zginie z pewnością. Jakub mówi o takich ludziach, z których ust jednego dnia płynie słodka woda, a drugiego słona woda. I mówi, tak być nie powinno. Nie może z jednego źródła wytryskać woda o dwóch różnych smakach. Albo jest to słodkie źródło, albo jest to słone źródło. Mówi, jakże to między wami wierzącymi jest tak, że jednego dnia błogosławicie Boga, a drugiego dnia przeklinacie ludzi, którzy są na jego podobieństwo stworzeni. Coś tutaj, jakiś brak kompatybilności, brak tutaj jakiegoś sensu w tym. Jakże to jest, że jednego dnia jesteś pełen wiary i mówisz, jak to jest, jak to jesteś, jak ufasz Bogu i jak chwalisz Go i świadectwa składasz, a drugiego dnia narzekasz, biadolisz, a nawet jeszcze nie raz z nabożeństwa nie wyjdziesz, już zaczynasz biadolić tutaj, jak rozmawiamy. Przed chwilą śpiewałeś, ufam Ci, Panie, z całego serca, jakie tam mamy te różne piękne pieśni, a za chwilę biadolisz, jakby Boga nie było na ziemi. Nie trzeba następnego dnia, nie trzeba nawet wielkiego wydarzenia. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. I możesz powiedzieć, no Dawid też taki był. Ja nie jestem lepszy niż Dawid, skoro Dawid tak biadolił i miał takie swoje dni, no to ja też mam takie swoje dni. Możesz tak się usprawiedliwiać. Ale nie sądzę, że po to zostało to napisane, abyś się usprawiedliwiał w ten sposób i pocieszał. To, co Dawid mówi, dowodzi tego, że Dawid w tym momencie utracił ufność w Bożą opiekę i Bożą ochronę. Wydaje się, że zapomniał o tych przeszłych, cudownych, licznych wybawieniach go z wielu opałów. Nie tylko ja mam krótką pamięć. A jeśli chodzi o te dobre dzieła Boże, Jakże często tracimy pamięć. Dlatego psalmista mówi, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nie zapominaj. Pamiętaj o wszystkich Jego dobrych dziełach w Twoim życiu. Zapisz sobie, jak masz taką pamięć jak ja, to zapisz sobie. Wszystkie Jego dobrodziejstwa, żebyś nie zapomniał. Jak zaczynasz zapominać, to poczytaj. A, tutaj Bóg to urobił mi, tutaj mi tak pomógł, tutaj mnie tak wyratował, tutaj mnie od tego ustrzegł, tu mnie od tego zachował. I opowiadaj o tym innym, mów innym, wtedy będziesz pamiętał lepiej. Jak innym opowiesz o tym, co dobrego Bóg dla ciebie uczynił. Bo jakże łatwo zapominamy. I czasami jest tak, że Boże dzieci utrudzone licznymi problemami, powtarzającymi się atakami, ciągnącymi się doświadczeniami, zostają zagonione przez wroga do miejsca zniechęcenia. Czasami nawet do lochu rozpaczy i duchowej depresji. Jakiego kazania powinni wtedy posłuchać? Charles Spurgeon wspomina czas własnej duchowej depresji, zniechęcenia i poczucia, że wszyscy i wszystko obróciło się przeciwko niemu. Odwiedził go jego przyjaciel i mówi, słuchaj Charles, coś ci przeczytam. Charles usiadł i słuchał, jak ten przyjaciel czyta. I gdy słuchał, mówi, słuchaj, to są takie dobre słowa. Chwała Bogu. I gdy słuchał go, to jego serce zaczęło rosnąć i poczuł się zachęcony i rozpromienił się. I nagle zdał sobie sprawę, że tamten czyta mu jego własne kazanie, które parę lat temu wcześniej wygłosił. Bracie i siostro, w takich chwilach zniechęcenia potrzebujesz sam sobie powiedzieć kazanie, które mówiłeś do innych, którym pocieszałeś braci, siostry, kiedy im było ciężko, a ty miałeś wiarę w sercu. I wtedy dobrze, żebyś sobie takie kazanie powiedział. Żebyś powiedział do swojej duszy, ufaj Bogu, jeszcze będę Go sławić. Ufaj Bogu, On jest Twoim zbawieniem. On jest Twoim Bogiem. Dawid nie tylko powątpiewał w swoim życiu, ale w związku z opanowującym go lękiem w swoim sercu podejmuje, czy tworzy plan działania. Czytamy dalej w tym pierwszym wierszu, że mówi, najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. I jak Biblia Gdańska słusznie dodaje, czym prędzej. Dosłownie tak jest w oryginale. Najlepiej będzie, jeżeli czym prędzej się schronię do ziemi Filistyńczyków. Czy rzeczywiście jest to najlepsze rozwiązanie? Czy Dawid nie może zrobić nic lepszego, jak udać się do ziemi nieobrzezanych Filistyńczyków? Zamieszkać wśród bezbożnych bałwochwalców? Z dala od ludu Bożego? Dawidzie, czy zapomniałeś, co dopiero sam mówiłeś do Saula? Oto w 26 rozdziale i w 19 wierszu w tej pięknej mowie Dawid mówił takie słowa. Niechaj teraz posłucha mój Pan, Król, słów sługi swego. Jeżeli to Jahwe pobudził cię przeciwko mnie, niech powącha ofiary. Jeżeli zaś ludzie... Niech będą przeklęci przed Jahwe, że odtrącają mnie dziś od udziału w dziedzictwie Jahwe, powiadając, idź, służ obcym Bogom. Oto Dawid, rozmawiając z Saulem, przypomina mu o tych wszystkich ludziach, którzy być może podjudzali Saula przeciwko niemu i mówi, ci ludzie przez to, co robią, wypędzają mnie z Izraela. Oni mówią, żebym szedł do jakiejś innej ziemi, służył jakimś innym bogom, obcym bogom. Odtrącają mnie od udziału w dziedzictwie Jahwe, czyli z ziemi obiecanej. A oto teraz Dawid mówi w swoim sercu, nie ma dla mnie nic lepszego, aby pójść i schronić się do ziemi Filistyńczyków. Jakże więc, Dawidzie, mówisz teraz w swoim sercu, że nie ma dla ciebie nic lepszego? schronić się do ziemi Filistyńczyków? Szukać pomocy u pobratymców Goliata? Szukać schronienia w ziemi króla Achisza, przed którym, pamiętacie, Dawid udawał obłąkanego i został wypędzony sprzed jego oblicza. Nie ma dla niego nic lepszego? Czy Boża opieka nie jest lepsza? Czy Boża łaska i Jego moc nie jest lepsza? Czy lepiej jest powątpiewać w Bożą opatrzność, w słuszność Bożej drogi i przejmować ster we własne ręce? Kochany bracie, kochana siostro, jeśli Twoje cierpienie, jeśli Twoje niekończące się doświadczenie prowadzi Cię do podobnych wniosków, to pozwól, że wyrażę moje współczucie i zrozumienie. Jako drugi człowiek jestem w stanie to zrozumieć i jestem w stanie Ci współczuć. Jeśli jednak sądzisz, że obierasz właściwy sposób myślenia, to popełniasz poważny błąd. Wątpiąc w Bożą mądrość, w Bożą opiekę, w Boże łaskawe prowadzenie, grzeszysz i narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo. Czy nie jesteś podobny do dziecka, które obrusza się na rodziców, którzy nie dają mu wszystkiego, czego chce? Jak to łatwo zobaczyć w tej ilustracji dzieci, prawda? Tato, czemu mnie budzisz tak wcześniej? Zmuszasz mnie, abym chodził do tej nudnej szkoły. A teraz są wakacje, jest niedziela, a ja muszę wstawać, skoro świt, na nabożeństwo o 9 rano. Ciągle coś muszę robić. Ciągle czegoś ode mnie chcecie. Tato, ty mnie w ogóle nie kochasz. W ogóle cię nie obchodzi to, co ja chcę. Daj mi spać. Daj mi frytki na obiad i podwójne lody. Jak już będę dorosły albo dorosła, to ja będę robić, co tylko zechcę i wtedy bla, 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 bla. Czy taka jest twoja postawa wobec Boga? Gdybyś mógł się tylko uwolnić od Jego woli, od Jego decyzji, od Jego wyroków, co byś zrobił? Jak byś sobie poukładał? Wymieniłbyś może swojego męża albo żonę na innego? Pracę byś sobie może inną wziął? W kraju byś innym sobie mieszkał? Zdrowie byś sobie inne na pewno wziął? Ja bym sobie parę rzeczy pozmieniał. Tak? Brak zaufania w Jego mądrość, w Jego przychylność, w Jego najlepsze plany. Ucieczka od przeznaczonych przez Boga obowiązków, zmagań, doświadczeń do ziemi nieobrzezanych Filistyńczyków. Posłuchaj samego siebie. Zastanów się, czy jest to głos rozsądku, czy grzesznej niewiary. Ostatnia myśl z wiersza 20, z pierwszego wiersza 27 rozdziału. A Dawid rozważał, mówił w swoim sercu: jeżeli tak się sprawy mają, to zginę któregoś z dnia z ręki Saula. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej. I tak ujdę jego ręki. Gdyby Saul przyszedł do Dawida i powiedział mu: wynoś się z Izraela, ruszaj do ziemi Filistynów, tam siedź, a dam ci spokój. Czy myślicie, że Dawid przystałby na taką propozycję? Czy Dawid posłuchałby Saula, gdyby ten go wypędzał z Izraela? Przeczytajcie wcześniejszy rozdział. A zobaczycie, że właśnie Dawid z Saulem o tym rozmawia, żeby tego nie robił. Właśnie on przekonuje Saula, że to, co Saul robi, zmusza go do ucieczki, ale on tego nie chce. Dawid, gdyby Saul do niego tak wprost przyszedł i kazał mu się wynosić, jestem przekonany, że powiedziałby, ja z ziemi Bożego ludu absolutnie nie wypędzisz mnie stąd w żaden sposób. On tam przez lata się ukrywał po tych wszystkich pustyniach, ale starał się siedzieć tam w tej ziemi obiecanej, w ziemi Bożego ludu. Nie chciał iść do tych bałwochwalców wokół. A jednak teraz jego zmęczenie, jego zniechęcenie prowadzi go do działania, do którego Saul nie mógłby go zmusić. Jakże potężnym orężem szatana jest przygnębienie, zniechęcenie, frustracja. Możemy zrobić rzeczy, do których wcześniej wołami by nas nie zaciągnięto. I dalsza część tego rozdziału, której już dzisiaj oczywiście nie będziemy rozważać, dowodzi, jak poważne są konsekwencje ulegania temu negatywnemu monologowi przygnębionej duszy. I tak jak wcześniej powiedziałem, pozwólcie, że to powtórzę, możemy czytać tą i podobne historie, aby znaleźć w nich usprawiedliwienie naszej własnej słabości, naszej niewiary i pocieszać się myślą, że skoro Dawid i Eliasz i inni wielcy mężowie mieli swoje zwątpienia, to i my możemy mieć swoje. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo przydatne narzędzie w popularnej obecnie pseudochrześcijańskiej psychologii. Ale myślę, że te historie zawierają coś daleko, daleko cenniejszego niż jedynie słowa pocieszenia i zrozumienia dla naszej ludzkiej słabości i marności. Raczej niż się nimi usprawiedliwiać i pocieszać, winniśmy dostrzec w nich ostrzeżenie przed ich negatywnym wpływem, tragicznymi konsekwencjami, jak zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, i napomnienie do kultywowania dobrych myśli, prowadzenia budujących dialogów w naszym sercu, kształtowania biblijnego sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Przeczytajmy na koniec kilka wierszy z Nowego Testamentu, które mówią na temat tego, co powinno brzmieć w naszych sercach. Jaki tam dialog, jakie tam monologi winny rozbrzmiewać. List do Filipian, 4 rozdział i 8 wiersz. Filipian 4:8. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy myślicie, że to też dotyczy sióstr? Paweł mówi bracia, no bo w tamtym czasie to bracia stali na czele zboru, nie tak jak dzisiaj pastorki i inne kobiety. Dlatego do braci się zwraca, żeby oni to przekazali zborowi, tak? Ale również do sióstr to się dotyczy. Bracia, myślcie tylko o tym, co... Tylko o tym, zauważcie. Tylko o tym, co prawdziwe, nie o jakichś fałszywych, jakichś wymyślonych bzdurach. O tym, co prawdziwe, co rzeczywiste. Myślcie o rzeczywistości, nie o fantazjach. O tym, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. To powinny być rozważania naszych serc. Takie rzeczy. List do Kolosan, 3 rozdział i 2 wiersz. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Bracie, Pawle, bo to nie do mnie, to Paweł to napisał. Bracie Pawle, jak to nie o tym, co na ziemi? Przecież nie da się tylko o tym, co w górze. Musimy patrzeć pod nogi, tak? Jak przechodzimy przez ulicę. Co mamy myśleć o niebiańskiej ulicy, gdzie nie ma samochodów? Oczywiście, kiedy Paweł pisze te słowa, mówi o czym w głównej mierze, tak? Co powinno być przenikać nasze serca, te rzeczy Boże, te rzeczy niebiańskie, nie te rzeczy przyziemne, te rzeczy zmysłowe, te rzeczy doczesne. O nich naturalnie myślimy, nie ma możliwości, żeby o nich nie myśleć, ale my musimy nakierowywać nasze serca, nasze myśli na te rzeczy, które są w górze. Jeżeli rozmawiamy trzeźwo w naszej duszy, no to wtedy o tych sprawach, Bożych sprawach. Tego, co dotyczy Chrystusa, dotyczy zbawienia, dotyczy wiecznego życia, dotyczy samego naszego Boga. Te rzeczy powinny zajmować nasze myśli. O tych ziemskich będziemy myśleli, czy chcemy, czy nie chcemy. One po prostu nie unikniemy, żyjemy w tym świecie. Ale strzeżmy się, by tylko te rzeczy nami, tylko one były i tylko one, bo wtedy toniemy, pogrążamy się w depresję. W tym świecie naprawdę nie ma za bardzo z czego się cieszyć. Nie ma za bardzo tutaj niczego, co by w nasze serca wlewało pokój i ufność, i jakąś nadzieję na przyszłość. Tutaj tylko ciągle niepokoje, wszystko jest na trzęsawisku. Nie ma żadnej pewności, żadnej stabilności, niczego, co by dało naszym sercom pokój i zbudowałoby naszą wiarę i ufność. Dlatego potrzebujemy myśleć o tym, co w górze, o Bożych sprawach. I na koniec list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Od pierwszego wiersza czytajmy. Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Wiecie, o czym tutaj autor tego listu mówi? O jakich świadkach mówi? Mówi o tych wszystkich właśnie bohaterach Starego Testamentu. O bohaterach wiary, którzy dokonali wielkich rzeczy, ale którzy też wiele cierpieli. Niektórzy z nich umarli męczeńską śmiercią. I mówi, popatrzcie na tych wszystkich, mówi, bohaterów wiary, na tych wszystkich, którzy wytrwali w wierze do końca. Mówi, mając wokół siebie tych wszystkich świadków wiary, złóżcie z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc gdzie? Patrząc na Jezusa. Fizycznymi oczami? Nie, fizycznie Go nie widzimy, nie mamy jak na Niego patrzeć fizycznie. On nie ma Go tutaj między nami fizycznie, ale w naszych sercach, duchowo, tak? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż. Patrzcie na Niego, patrzcie o tym, myślcie o Nim. O tym, który winien był otrzymać tylko dobro, przecież prowadził doskonałe życie, bez żadnego grzechu, bez żadnej nieprawości. Co dostał? Odrzucenie? Prześladowania? Nazywali go Belzebubem? Nie miał gdzie głowy przyłożyć? Gdziekolwiek się nie udał, próbowali go kamienować, zrzucać ze wzgórz? I w końcu poszedł na krzyż. Zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Myślcie o nim, na niego skierujcie swoje oczy. On, nie bacząc na hańbę krzyża, wycierpiał to wszystko i usiadł na prawicy tronu Bożego. Wiersz trzeci, uważajcie, uważajcie proszę. Przeto pomyślcie, i raczej tutaj powinno być przetłumaczone, przeto myślcie, nie raz pomyślcie, ale myślcie, myślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Jeśli o nim nie będziemy myśleć, jeśli nasze oczy na niego nie będą skierowane, upadniemy na duchu utrudzeni. Ten świat, te wyzwania codziennego życia, praca, dzieci, ludzie, zbór, świat, grzech, to wszystko nas obciąża. To wszystko nas ciągnie w dół. My sami siebie chyba najbardziej ciągniemy w dół. Jeśli nie patrzymy na Niego, jeśli na Nim się nie koncentrujemy, na Sprawcy i Dokończycielu naszej wiary, upadniemy na duchu obciążeni. Dlatego autor tego listu wie o tym, widzi tych ludzi, widzi tych wierzących. Cały ten list jest skierowany do ludzi, którzy ruszyli radośnie za Jezusem, ale którzy mieli tyle przeciwności, tyle doświadczeń, tyle problemów, że wielu z nich zaczęło odpadać, jeden po drugim. Wielu z nich zaczęło się załamywać, wielu z nich zatrzymało się w wierze. Zamiast posuwać się do przodu, zamiast stać się naśladowcami Chrystusa i nauczycielami innych, zatrzymali się, zaczęli się cofać. I on mówi, gdzie wasze oczy? Na co wy patrzycie? O czym wy myślicie? Zwróćcie swój wzrok na Jezusa. Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Myślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Kiedy nasze myśli i rozważania naszych serc obracają się wokół osoby naszego Pana i Zbawiciela, Jego zmagań i Jego zwycięstw, Jego nauki, Jego wiary, Jego miłości, Jego poświęcenia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego chwalebnej dzisiejszej służby i przyszłego przyjścia w chwale i wiecznego rządzenia, to nasza dusza jest w dobrej kondycji. Nasze kroki pewnie stąpają po tej wąskiej ścieżce wiary, a nasz owoc pomnaża się i jest trwały. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Ja dziękuję Tobie, kochany Panie, że Twoje słowo przedstawia nam bohaterów wiary w takim uczciwym świetle. Nie tylko mówi nam o ich zwycięstwach, ale pokazuje nam też ich porażki, pokazuje nam ich zwątpienia, pokazuje nam te wszystkie sytuacje, czy wiele z tych sytuacji, które pokazują, że to tylko ludzie potrzebujący Twojej łaski, potrzebujący Twojego zbawienia, potrzebujący przemiany w swoim życiu, ratunku. I z jednej strony widząc te właśnie chwile słabości w ich życiu, te ich upadki i potknięcia, możemy nabrać otuchy, kiedy my się potykamy, kiedy my słabniemy, kiedy nasze drogi gdzieś się zagubią. I wiemy, że jesteś Bogiem, który jest gotów przebaczyć, który jest gotów przyjąć i odnowić. I nie odrzucasz skruszonego serca, złamanego, pokutującego, wracającego do Ciebie. To jest dobra nowina. Z drugiej zaś strony wiemy, że to zostało napisane, aby nas ostrzec, abyśmy nie szli za przykładem ich nieposłuszeństwa. Abyśmy nie naśladowali ich w tym, co zasmuciło Ciebie, obraziło Ciebie, zniesławiło Twe imię, przyniosło hańbę Twojemu imieniu, zniweczyło w jakiejś mierze Twoje zamysły, Twoje dobre plany. Przez Pana Jezusa Chrystusa staliśmy się uczestnikami lepszego przymierza. Mamy dostęp do Ducha Świętego, do nowego życia, które Ty sam nam dajesz. Mamy Słowo Twoje w pełni spisane dla nas. Możemy je rozważać, możemy się z niego uczyć i Twój Duch daje nam jego zrozumienie. W Tobie, Panie Jezu Chryste, zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Także niczego nam nie brak do życia i pobożności, ale w Tobie prawdziwie mamy wszystko. Modlę się, aby nasze serca były pełne Twojego Słowa, Twojej prawdy, abyśmy nie byli ludźmi, którzy zwodzą sami siebie, oszukują sami siebie, pogrążają sami siebie jeszcze w większej depresji niż znajduje się ten świat i gdzie ciągnie nas za sobą. Oby nasze serca były pełne Twoich myśli, oby rozważania naszych serc były miłe Tobie, oby brzmiała w nich wiara, ufność ku Tobie, uwielbienie dla Ciebie. Prosimy, kochany Panie, umacnij nasze serca. Przez Ducha Twojego nie pozwól nam zapominać o dobrodziejstwach Twoich, o licznych dowodach Twojej łaski. Niechaj nasze oczy będą zwrócone na Pana Jezusa Chrystusa, sprawcę dokończyciela naszej wiary, naszego orędownika, naszego stróża, naszego odkupiciela, naszą nadzieję. A wtedy z pewnością nasza dusza będzie się dobrze miała i Twoja miłość, Twoja łaska przepędzi wszelki strach, wszelki lęk, wszelką depresję. Prosimy o to dla każdego z nas, prosimy o to dla naszych braci i sióstr. Prosimy szczególnie dla tych, którzy dzisiaj są w tym ogniu doświadczenia, kiedy ta depresja, kiedy to zniechęcenie, kiedy ten strach wdzierają się do ich serc. Prosimy o Twoje ukojenie, o Twoje uzdrowienie, o Twoją przemianę. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela modlimy się. Amen.